skład, to widzę osoby zaangażowane, którym tematyka zarówno europejska, jak i tematyka przybliżenia tych kwestii studentom leży na sercu. Także życzę Państwu udanych obrad, owocnych obrad. Mam nadzieję, że jest to kolejny kamyczek, który dorzucamy do tworzenia, odtwarzania, przybliżania kwestii unijnych naszym studentom, za co osobiście trzymam kciuki i w czym osobiście obiecuję wspierać. I życzę Państwu udanych obrad, życzę Państwu udanego spotkania w nie tylko przyjemnej atmosferze słońca padającego nam na twarz, ale również intelektualnie satysfakcjonującym towarzystwie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.
Bardzo dziękuję panie prorektorze za otwarcie. Serdecznie dziękujemy, że był pan z nami i jednocześnie mamy przyjemność też zakończyć tą serię seminariów przed wakacjami w pana obecności. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nasze seminarium, zanim zacznę i przejdę do tematu seminarium, chciałam tylko zapytać, czy wszyscy Państwo wyrażają zgodę na otwarcie? Tak jak mówiłam, mieliśmy prośbę od kilku studentów, którzy w tym czasie zdają czy zaliczają kolokwia, o taką możliwość. Ja już nagranie wystąpienia pana rektora zrobiłam, ale jeśli ktoś z Państwa miałby sprzeciwiał się temu, to oczywiście zatrzymam nagranie.
Tak.
Wyrażamy. Czy wszyscy uczestniczy prelegenci? Państwo, tutaj nie mamy na czacie też żadnego sprzeciwu. Serdecznie dziękuję za taką w takim razie Państwa zgodę. Proszę Państwa, to jest już piąte seminarium z serii SGH w Unii, Unia w SGH. I na koniec chciałabym zwrócić naszą tutaj uwagę na to, jaki mamy w SGH nasz potencjał tkwiący wśród nas pracowników zainteresowanych sprawami europejskimi w kontekście swoich obszarów naukowo-badawczych, bo gromadzi wszyscy prelegenci zaproszeni dzisiaj do wystąpień są ekspertami sieci Team Europe, która gromadzi właśnie takich specjalistów do spraw europejskich. I o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać i też pokazać, jaki to jest potencjał i jakie możliwości i co oferujemy naszym studentom, studentkom. Ja przygotowałam krótką taką ogólną prezentację, a zaraz będziemy, o już, mamy pana profesora Kasiewicza, naszego też doświadczonego eksperta z sieci. Panie profesorze, zapraszamy. Mam nadzieję. A ja w międzyczasie uruchamiam prezentację. Już. Proszę Państwa o chwilkę cierpliwości. Okno. Czy już Państwo widzą? Bo właśnie jakoś nie.
Tak, widzimy.
Ale widzimy siebie, czy widzimy prezentację?
Widzimy prezentację.
Widzimy prezentację w wersji roboczej.
Dobrze, już przygotuję ją w wersji do prezentacji. Przepraszam, bo ja właśnie jej nie. Tutaj nie widziałam w takiej formule. Proszę Państwa, czy widzimy ją w wersji tak, do prezentacji? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zaraz oddamy głos ekspertom i chciałam tylko wprowadzić nas do tego, czym jest Team Europe. Jak powiedziałam, jest to rodzaj takiego wewnętrznego think tanku funkcjonującego przy Komisji Europejskiej. Sieć informacyjna, to co stanowi jej siłę, to to, że gromadzi bardzo interdyscyplinarny kapitał, bo członkami Team Europe, które to oddziały działają w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej, są zarówno przedstawiciele świata nauki, akademicy, jak i przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, think tanków, przedstawiciele sektora pozarządowego, jak i przedsiębiorcy działający w sektorze gospodarki. Eksperci, to co istotne, są zapraszani do udziału przez przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w danym kraju, do udziału w tej sieci. Nie można samemu wyrazić takiej chęci. Trzeba czekać na to oficjalne zaproszenie. Rolę koordynatorów w danym kraju członkowskim pełni zawsze przedstawicielstwo, czyli Komisja Europejska, przedstawicielstwo w danym kraju. W Polsce od maja tego roku przedstawicielem i funkcję pełniącego dyrektora Komisji Europejskiej pełni pani Marzenna Guz-Wetter, wieloletnia pracowniczka Komisji Europejskiej, teraz delegowana do pracy w Polsce z Brukseli. W Polsce mamy liczną grupę ekspertów w tej sieci, bo już prawie sięga, przekroczyła to 90 osób, dokładnie 93 ekspertów. Są oni rozproszeni po wszystkich dużych ośrodkach, ale i nie tylko dużych, bo przede wszystkim z tą wiedzą europejską należy docierać do tych mniejszych ośrodków. Największe nagromadzenie ekspertów z uwagi na liczbę ośrodków naukowych, badawczych, to oczywiście Warszawa, ale jak Państwo widzicie, po kilkanaście czy kilka osób jest także w innych, większych miastach. Co łączy nas wszystkich tutaj ekspertów Team Europe w tych 11 ośrodkach? Po pierwsze to interdyscyplinarne podejście, ale zarazem każdy z nas ma swój obszar związany z nauką, w którym się specjalizuje i taką specjalizację wstępując do Team Europe deklaruje. Mamy specjalizację także w ramach polityk UE, bo też monitorujemy czy obserwujemy wybrane dla nas z punktu widzenia naszych zainteresowań najciekawsze. Na pewno łączą nas też pewne cechy, a mianowicie to, że jesteśmy proeuropejscy, to nie znaczy, że nie możemy być merytorycznie krytyczni, ale potrafimy sprostować fake newsy czy zalewającą nas teraz niespotykaną dotąd w skali dezinformacji, jeśli chodzi o działania Unii Europejskiej. I rzecz, bez której taka praca, która jednak opiera się na zasadach pracy wolontariackiej, nasza działalność nie jest wynagradzana. Możemy mieć co najwyżej refundowane kwestie związane z udziałem w seminariach, jeśli odbywają się one poza naszym miejscem zamieszkania. Nie byłoby to możliwe bez pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Nasze metody działania to klasyczne metody eksperckie, czyli począwszy od ekspertyz pisemnych i właśnie taka rocznica, jaką niedawno obchodziliśmy, 18-lecia naszego członkostwa w Unii, jest także rocznicą skłaniającą do takich podsumowań i ekspertyz, czy bardziej opracowanych, wypracowanych i szerokich raportów. Na co dzień możecie Państwo zobaczyć ekspertów naszej sieci komentujących różne wydarzenia na potrzeby mediów. A codzienność pracy eksperta to oczywiście dzielenie się swoją wiedzą poprzez udział w seminariach, konferencjach, różnego typu webinariach, ale także szkołach letnich. Przed nami okres wakacyjny i takie inicjatywy są podejmowane przez różne ośrodki naukowe i uniwersyteckie. Organizacja warsztatów, czyli tutaj działalność skupiona bardziej na praktyce, na wdrożeniu pewnych na przykład innowacyjnych metod zbierania opinii, konsultacji. Za nami doświadczenie pierwszej dużej konsultacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej, wprowadzone metodami deliberatywnymi. Także to też pewna innowacja, której owoce będziemy analizować i wprowadzać w życie może też na lokalnych swoich poziomach. I przede wszystkim na co dzień tłumaczenie procesów zachodzących w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, naszą grupę ekspertów Team Europe w Polsce tworzy obecnie 6 osób, nazwiska, jak Państwo widzą, są zaprezentowane w kolejności alfabetycznej. I to, co nas łączy, to właściwie obrazujemy hasło Unii Europejskiej. Jesteśmy zjednoczeni w różnorodności. Zjednoczeni, bo wszyscy jesteśmy pracownikami Szkoły Głównej Handlowej. Natomiast nasze zainteresowania badawcze, z racji naszego wykształcenia, backgroundu, doświadczeń zawodowych są różne. Pracujemy w różnych kolegiach i właśnie chciałabym teraz, za chwilę oddam głos i będę prosiła każdego z Państwa o zaprezentowanie tego, co przygotowaliśmy dla naszych studentów, właśnie w kontekście planowanych wykładów, zajęć, problematyki seminariów dyplomowych, współpracy z kołami naukowymi, czy też deklaracji co do chęci i otwartości na udział w wydarzeniach organizowanych przez naszych studentów i studentki, a także inne inicjatywy. I jeśli mogłabym prosić, to bardzo bym prosiła teraz pana profesora Ambroziaka o zaprezentowanie się. W takiej kolejności alfabetycznej będę prosiła, no właśnie, alfabetycznej, nie ma tutaj co. Panie profesorze, czy możemy prosić? I tak zgodnie jest. Z informacją, tak do 10 minut, tak żebyśmy mieli czas też na taką interaktywną.
Do 10 minut, to jest bardzo dużo, pani profesor, bardzo dużo albo bardzo mało. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Adam Ambroziak i zawsze rozpoczynając mówię, że z jednej strony jestem, jestem pracownikiem SGH, od zawsze bym powiedział, funkcjonuję w SGH od czasów studiów i już wówczas, a są obecne tutaj na, jakby ten, jako słuchacz na tym webinarium, pani profesor Elżbieta Kałecka-Pyrzykowska zainteresowała mnie kwestiami integracji europejskiej. A może po prostu wykłady przez panią profesor prowadzone spowodowały, że rzeczywiście tą integracją europejską się zainteresowałem. W jakimś tam stopniu funkcjonując równolegle w administracji publicznej, to jest mniej, znaczy mniej istotne z punktu widzenia państwa, bo udało się mi brać udział, bo to rzeczywiście udało się. I zarówno w procesie stowarzyszenia i w procesie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, a teraz w procesie już nie tyle się dostosowań do legislacji unijnej, co w tym momencie po prostu będąc członkiem Unii Europejskiej. A teraz z punktu widzenia merytorycznego, czy to, co się dzieje na uczelni, mam wrażenie, że to jest bardzo istotna rzecz, o czym wspomniała i pani profesor, i pan rektor, a mianowicie spowszedniała nam wiedza o Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że bardzo często podchodzimy do tej Unii Europejskiej jako czegoś, co jest oczywiste, co nie jest prawdą. Pozwalam sobie powiedzieć, że nie jest to prawdą, ponieważ na różnych zajęciach ze studentami, właśnie szczególnie na studiach magisterskich, ale również na licencjackich, zauważam i w ramach katedry, jak rozmawiam z wieloma osobami, z pracownikami katedry, zauważamy, że ta wiedza jest bardzo, bardzo ogólna, bardzo fragmentaryczna, wyrywkowa, delikatnie mówiąc nieuporządkowana i ma wiele, znaczy ta wiedza jest nie do końca poprawna. Tę wiedzę czerpią młodzi ludzie z tego, co jest wokół, z mediów społecznościowych, chciałem powiedzieć z prasy, no z prasy może w mniejszym stopniu, ale z telewizji, radia. Niestety ten przekaz jest bardzo często nieprawdziwy i z wielkim zdziwieniem słyszę na zajęciach, że coś się zmieniło, że jest inaczej, że inaczej należy patrzeć od strony czysto prawnej, od strony czysto ekonomicznej na pewne rozwiązania. Dlatego też, kiedy objąłem kierownictwo Katedry Integracji i Prawa Europejskiego po pani profesor Elżbiecie Kałeckiej-Pyrzykowskiej, zadałem sobie trud identyfikacji i takiej inwentaryzacji, to jest po pierwsze, a następnie przygotowania dość precyzyjnego, jakiego rodzaju zajęcia powinny być tak naprawdę prowadzone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jeśli widzimy sformułowanie SGH w Unii Europejskiej, Unia Europejska w SGH, no to powiem szczerze, to ja odniosę się do tego, jak było kiedyś, patrząc na mnie to jakieś 50 kg temu. No kiedyś takim obowiązkowym przedmiotem, który zapewniał, że wszyscy studenci, bez względu na to, czy później będą pracowali w rachunkowości, w marketingu, w polityce czy w logistyce, rozumieli podstawowe założenia integracji europejskiej. Rozumieli, co to jest. Dlaczego integracja europejska? Z bardzo prostego powodu. Dlaczego musimy się tym interesować? Powinniśmy się tym interesować jako naukowcy. Znaczy jako naukowcy może w mniejszym stopniu, ale przekazywać Dlaczego powinniśmy przekazywać tę wiedzę, tę informację studentom? Z bardzo prostego powodu i o tym mówią czyste dane liczby. 65-70% naszej wymiany handlowej, znaczy nie naszej, nie mojej, bo ja nie prowadzę biznesu, nie wymiany handlowej SGH, bo SGH nie prowadzi biznesu w tym zakresie, ale wymiany handlowej prowadzonej przez naszych przedsiębiorców lokalizowanych w Polsce, czy zatrudniają osoby mieszkające w Polsce, 65-70% tej wymiany handlowej to jest handel z Unią Europejską. Z Unią, źle powiedziałem, z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jeśli tego nie zrozumiemy, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, składową Unii Europejskiej, to wszelkie opowieści, które później są snute na różnych zajęciach, wykładach, są bym powiedział, nieporozumieniem. Dlatego powinniśmy mówić o Polsce w Unii Europejskiej i o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska od strony politycznej, ale przede wszystkim od strony ekonomicznej, prawnej. Tego w dniu dzisiejszym powiem szczerze, no ze smutkiem, aczkolwiek pan profesor Kozłowski na początku wspomniał, że będzie wspierał tę inicjatywę. W związku z tym zakładam, że tu też by wspierał tę inicjatywę, no żeby choćby ten przedmiot pod tym integracja europejska był to rzeczywiście przedmiot obowiązkowy, gdzie te podstawowe rzeczy, gdzie nie będą mylone Rada Europejska z Radą Europy, z Radą Unii Europejskiej. Czyli będzie wiadomo, jakie ma kompetencja Unia, a jakie ma kompetencje Komisja Europejska. Innymi słowy, przekładając na język ekonomiczny, że z dystansem ta młoda osoba, ten student, a później za chwileczkę ten absolwent SGH będzie podchodził do tego, jak będzie słyszał, że inflacja wzrosła o 2% versus o 2 punkty procentowe. Znaczy my tego nauczymy ze względu ekonomicznego w moim przekonaniu, takim samym basiciem, takim samym must have, przepraszam za takie brzydkie angielskie określenie, powinien mieć każdy absolwent uczelni wyższej, a na pewno takiej, jaką jest SGH. Z punktu widzenia, i to teraz zostanie kilka słów, z punktu widzenia zajęć, o których pani profesor zadała pytanie, czy właśnie aktywności. Dwie rzeczy na poziomie katedry. Na poziomie katedry bardzo istotne i już teraz zapraszam. Co roku we wrześniu, w tym roku 27 września, coroczna konferencja Polska w Unii Europejskiej, raport w tym roku 2022. W następnych będzie, mam nadzieję, że będziemy mieli na to możliwość, będziemy kolejne organizowali, gdzie przedstawiamy, co się stało w Polsce z punktu widzenia naszej obecności w Unii Europejskiej. Jak się chowaliśmy od strony ekonomicznej, ponieważ Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zajmuje się kwestiami ekonomicznymi i prawnymi, czyli od strony ekonomicznej, co się stało i od strony prawnej też co się stało. Co roku we wrześniu 2022 roku, 27 września tego roku prezentujemy nasz raport. Dopiero co skończyliśmy, stąd to moje dwuminutowe spóźnienie, konferencja Inwazja Rosji na Ukrainę, wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski. Znowu, to co jest w tym momencie, bym powiedział w 106 dniu od agresji, my mamy już opracowanie, gdzie pokazujemy wyniki tego badania, wstępne wyniki, pokazujemy jakie są potencjalne efekty oceny gospodarczej, są oceny prawnej tej agresji. Natomiast w październiku będziemy mieli konferencję o rynku cyfrowym w Unii Europejskiej, jak to wygląda. Z punktu widzenia konferencji, z punktu widzenia współpracy ze studentami przy Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego działa fantastycznie, efektywnie, sprawnie. Studenckie koło naukowe spraw zagranicznych dopiero co zakończyli swój flagowy, no po prostu fantastyczny projekt pod tytułem Akcja Dyplomacja, gdzie potrafią zapukać do wszystkich ambasad w Warszawie i prawie wszystkie ambasady im otwierają, a te, które nie otwierają, to po prostu nie otwierają, ponieważ nie lubią otwierać swoich drzwi, ale ci młodzi ludzie widzą, w jaki sposób wygląda funkcjonowanie w tej konstrukcji czysto nie tylko europejskiej, ale szerzej dyplomatycznej, ale również SKN Spraw Zagranicznych prowadzi więcej i tydzień praw człowieka i mnóstwo innych bardzo widocznych, chciałem powiedzieć, eventów. Czasami są to eventy, czasami naprawdę bardzo merytoryczne spotkania organizowane przez SKN Spraw Zagranicznych, teraz obecnego, bardzo, bardzo sprawnego przewodniczącego pana Adriana Ząbka. Natomiast z punktu widzenia zajęć, i to pozwolę sobie kończyć, ponieważ pani profesor mówiła o tym, że nie będzie, że tak powiem, przestrzeni do przygotowywania jakiejś szczególnej prezentacji. W związku z tym ja pozwolę sobie rzeczywiście nie pokazywać prezentacji jako takiej, natomiast wyłącznie pokazać to, co mamy, to, co mi się udało zebrać, bo się zastanowiłem się, mamy Katedrę Integracji Prawa Europejskiego, w jakim zakresie jesteśmy w stanie zaoferować zajęcia. Po mojej stronie rynek wewnętrzny Unii Europejskiej na studiach licencjackich, Polska w Unii Europejskiej, nie a Unia, w Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy. Dla wielu studentów jest to odkrycie, w jaki sposób my funkcjonujemy. Na studiach magisterskich ekonomiczny wymiar jednolitego rynku, czyli pogłębiona analiza oceny ekonomicznej, jak przedsiębiorca powinniśmy uchwycić te elementy i Unia jako podmiot międzynarodowy w sprawach gospodarczych, czyli w jaki sposób a Unia plasuje się na arenie międzynarodowej, jak i z poszczególnymi państwami członkowskimi współpracuje, jak Unia Europejska współpracuje z państwami na świecie i z organizacjami międzynarodowymi. Z drugiej strony, ponadto cały zestaw zajęć pani profesor Elżbiety Kawieckiej-Wyrzykowskiej, po pierwsze integracja europejska, polityka finansowa Unii Europejskiej, naprawdę polityka finansowa to nie są fundusze europejskie, znaczy to nie są tylko fundusze europejskie, to jest znacznie bardziej skomplikowany obszar, i polityki gospodarcze Unii Europejskiej prowadzone w nowej formule e-learningu, gdzie pokazujemy oceny gospodarczej, gdzie Unia ma swoje kompetencje, a gdzie są to kompetencje dzielone, gdzie wyłącznie wskazuje pewne działania po stronie dla państw członkowskich. A zajęcia pana profesora Menkesa, myślę, że szalenie interesujące i szalenie ważne dzisiaj wartości europejskie w międzynarodowych strukturach gospodarczych, w tym również wartości europejskie te, które są na poziomie i Unii Europejskiej, i ONZ-u, i Międzynarodowa Służba Cywilna. A zajęcia dr Błaszczuk Zawiły, czy już tutaj wchodził na poziom doktorów, gdzie mają bardzo konkretne zajęcia. Jakbyście państwo patrzyli, integracja gospodarcza obszarów poradzieckich w kontekście naszej integracji w ramach Unii Europejskiej, ale podstawowa rzecz, europejska transformacja klimatyczna i Polska wobec tej europejskiej transformacji klimatycznej. Dalej zajęcia doktora Michała Szwabe, cyfryzacja gospodarki światowej, instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej oraz to, co jest w tym momencie bardzo istotne, bardzo wrażliwe, międzynarodowe przepływy pracowników, czyli to, z czym za chwileczkę będziemy mieli do czynienia w kontekście kryzysu w Ukrainie, kryzysu być może żywnościowego i migracji spoza Unii Europejskiej do Unii z Afryki. I to są, jak państwo widzicie, czyli to jest pewna całość tych zajęć. To, co ja z przyjemnością mogę powiedzieć, to te zajęcia, te osoby są koordynatorami tych zajęć. Innymi słowy, te osoby mają wiedzę i mają umiejętności do prowadzenia tych zajęć. To jest arcyistotne. Myślę, że studenci, nie tylko studenci, ale wszyscy powinni zrozumieć, jeśli ktoś jest koordynatorem, jeśli ktoś przygotowuje te zajęcia, to znaczy, że ma publikacje, ma wiedzę, ma umiejętności, czy tak z rynku wewnętrznego, czy z lobbyingu korporacyjnego i rządowego w Unii Europejskiej, czy z transformacji klimatycznej, czy transformacji cyfrowej, czy kwestii migracji. Te wszystkie elementy pokazują, że to są osoby, które mają tę wiedzę. I z punktu widzenia, bym powiedział, to jest istotne, już kończę w tym momencie, patrzenia na poszczególne przedmioty, które oferujemy, to powinniśmy patrzeć na tych, którzy przygotowali te przedmioty, bo oni mają koncepcję, widzą, jak one wyglądają, wiedzą, jak powinny być prowadzone. Natomiast powiem szczerze, no taki mamy system, a niestety później, jak się okazuje, czasami do tych stworzonych, autorskich, nie dlatego, bo są w ramach kierunków prowadzone te zajęcia, w ramach Global Business czy w ramach MSG, do tych zajęć, niestety widzimy, i tu pani profesor, mam wrażenie, że to, o czym pani wspomniała, jest te bardzo istotne, no pojawiają się osoby, które tej wiedzy nie mają, które tę wiedzę mają nabytą z książek i mam wrażenie, że być może tutaj jest ten problem, znaczy studenci mówią, to było nudne, no i wtedy pojawia się ta niechęć, to zniechęcenie, spowszechnieniem być może dla tej Unii Europejskiej i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Także ja bym powracał do tej nauki, do tej wiedzy, którą mają rzeczywiście członkowie Team Europe, o czym pani profesor wspomniała. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję panie profesorze za tak szerokie przedstawienie państwa oferty, i jeśli chodzi o całą katedrę. I tak jak pan napisał w tej broszurze sieci Team Europe, rozumie pan Europę jako przestrzeń wolności, olbrzymich wyzwań i możliwości, także widzę, że też SGH jest taką przestrzenią ogromnych wyzwań i możliwości. I przede wszystkim chciałabym serdecznie powitać panią profesor Elżbietę Kawecką-Wyżykowską, bez której w ogóle nie rozmawialibyśmy o tej problematyce. I bardzo dziękuję, że pan profesor, ja nie zauważyłam ikonki, pani profesor jak zwykle skromnie, także serdecznie panią witam i bardzo dziękuję, że jest pani z nami. Jeśli pani pozwoli, czy jeżeli pani miałaby ochotę powiedzieć coś teraz, zabrać głos, to serdecznie zapraszam, bo przypominam też, że i na egzaminie wstępnym do SGH cały czas mamy pytania z integracji europejskiej, dlatego ja bardzo mocno obydwoma rękoma podpisuję się pod propozycją czy problemem, z którym wraca wciąż pan profesor Ambroziak, a mianowicie, aby przedmiot integracja europejska, warto rozważyć, czy nie powinien być przedmiotem obowiązkowym, bo uważam, że współczesne życie i bycie współczesnym obywatelem europejskim wymaga takiej wiedzy, bo inaczej nie potrafimy po prostu w tej Unii się poruszać. A tak jak pan profesor mówi, przecież jesteśmy na pełno Europejczykami, prawda? Nie zagraża to absolutnie naszej polskości. Jeszcze pani profesor będzie miała ochotę zabrać głos, już pani podnosi rękę. Bardzo proszę pani profesor. Witam jeszcze raz i bardzo przepraszam za moje fopanie, zauważyłam obecności pani profesor.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wzrasta aktywność badawcza i dydaktyczna uczelni w relacjach z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, bo tak jak mój szef powiedział, jest to ważna problematyka z różnych powodów i przedstawił naszą naprawdę bogatą ofertę. I oczywiście obiema rękami podpisuję się pod apelem o przywrócenie integracji europejskiej jako przedmiotu podstawowego. Myślę, że no naprawdę argumentów jest całe mnóstwo i będą wracały w wypowiedziach również innych osób, także nie chcę przedłużać tutaj czasu. No i bardzo dziękuję za dostrzeżenie.
Bardzo, bardzo jeszcze raz przepraszam, to tylko moje niedowidzenie, ale absolutnie pani profesor ma stałe miejsce w moim umyśle i tej części europejskiej. Szanowni państwo, bardzo dziękuję i teraz bym chciała prosić o przedstawienie tutaj propozycji pana profesora Kasiewicza, pana profesora Stanisława Kasiewicza, który też jest ekspertem sieci Team Europe i naszym tutaj mocnym elementem tej naszej sieci. Panie profesorze, oddaję panu głos.
Chciałbym może na początku podziękować pani profesor za tą inicjatywę spotkania się osób, które są z SGH i pracują w ramach Team Europe. Jestem emerytowanym profesorem zwyczajnym od 2019 roku, także moje jakby sugestie dotyczące zajęć, jakie będą prowadzone, nie ma wpływu. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest dużo elementów ważnych z punktu widzenia studentów i pracowników uczelni, mianowicie od strony badawczej. Unia jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o modelowe ustalanie reguł funkcjonowania rynku cyfrowego, no i w ogóle funkcjonowania przedsiębiorstw, i ta kreatywność jest, jakbym w wielu przypadkach, nawet powiedziałbym na wyrost, jest bardzo, bardzo szybko reagują. Poza tym uważam, że nie wiem, czy studenci sobie zdają sprawę z tego, że Unia nie czeka na pracowników, że wyśle im, powiedziałbym, zaproszenie do pracy w jego komórkach, tylko ludzie muszą sami się zgłosić. I wobec tego te osoby, które są, jakby żyją z tą problematyką rynku europejskiego, no mają lepszą okazję, że wcześniej się zapoznać, jak to Unia. Ja po prostu naprawdę nie miałbym możliwości spotkania tylu ludzi w Team Europe, które są z całej Polski i reprezentują różne dyscypliny, ale najbardziej cenię, jak były poznać kuchnię regulacyjną Unii Europejskiej poprzez wizyty. Unia w moim przekonaniu bardzo wspiera tego typu działania i daje możliwość poznania poglądów i sposobów działania tych kluczowych komórek, które są istotne dla funkcjonowania rynku europejskiego. Chciałbym może teraz powiedzieć o, z racji tego, że jestem sekretarzem naukowym w zakładzie Alterum, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, przedstawić mniej więcej, jakie są główne kierunki zainteresowań tego Alterum i jest jednocześnie trzeba to potraktować jako, powiedziałbym, no, propozycje współpracy, jeżeli są te tematyki, się ludzie są, będą zainteresowani. Pierwszym takim tematem, którym się głównie zajmujemy, to jest ocena skutków regulacji w sektorze bankowym. Chcę powiedzieć tak, że od 2004 roku polskie instytucje centralne poczyniły duży wysiłek, żeby poznać tę metodykę oceny skutków regulacji określonych jako OSR. I niestety po 2015 roku wróciliśmy do lat 70. XX wieku. I jest to w moim przekonaniu, jest to duży problem. Duża część osób, która zainwestowała się w przygotowanie, poznanie tych metod, właściwie no jest przez te lata, 8 lat w ogóle nie ma kontaktu. Jeśli chodzi o te ocenę skutków regulacji, to one obejmują zarówno ocenę ekonomiczno-finansową, społeczną, środowiskową, więc to jest takie wiele i widzimy o to, że brak, ja wydaje mi się, w mojej ocenie, że ani jedna regulacja, która była po 2015 roku, nie została oceniona w sposób formalny w zakresie OSR. To jest w ogóle tragedia w moim przekonaniu, dlatego że te regulacje, które jeżeli nie są oceniane, no to ich skutki ekonomiczne i skuteczność jest bardzo niska. I wobec tego my zrobiliśmy dość dużo raportów, które są dostępne na stronach Alteru i na stronach Związku Banków Polskich i na stronach Warszawskiego Instytutu Bankowego, więc studenci i pracownicy mogą się z nimi zapoznać. Drugą taką ważną działalnością, którą preferujemy w tym zakładzie, to jest ocena wdrożenie zasady proporcjonalności. Chodzi o to, że jeszcze do niedawna bardzo rzadko się uwzględniały fakt, że poszczególne instytucje, poszczególne podmioty, które są, poszczególne kraje, które są w Unii Europejskiej, są bardzo zróżnicowane pod względem prawnym, ekonomicznym, od strony zasobów i tak dalej, umiejętności. I wobec tego przyjmowanie tylko regulacji, które by uwzględniały duże i małe przedsiębiorstwa, jest takim bardzo, powiedziałbym, no, zbyt dużym uproszczeniem. I wobec tego pokazywanie, w jaki sposób ta zasada może być prezentowana, wdrażana przy regulacjach, jest bardzo istotne. W tej chwili można powiedzieć, że każdy akt prawny, który duży jest, który jest wdrażany w ramach Unii Europejskiej, czy rozporządzeń, czy dyrektyw, jest oceniany pod względem tej zasady proporcjonalności. Jest ona wmontowana. Trzeci taki problem, który nas bardzo interesuje, to jest proces transformacji w sektorze bankowym, w tym zwłaszcza kultury ryzyka. Mianowicie, no, nie wszyscy są chyba świadomi do tego, że fala nowych technologii spowodowała, że reguły gry rynkowej, reguły konkurencji się całkowicie zmieniają. Powiedziałbym, zwrócę uwagę na wartości główne. Te wartości, które były tradycyjne, one są oczywiście nadal ważne, ale no, pojawiają się całkowicie cyfrowe i one są całkowicie zaniedbane i się ich nie dostrzega, nic się w tej edukacji na ten temat nie robi. No, jeśli chodzi o klasyczne wartości, to zaufanie, uczciwość, szacunek, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, no, one są ważne i obecnie, ale powstają nowe. Głównie kreatywność, współpraca, szybkość, autonomia, odpowiedzialność i one będą decydowały o pozycji rynkowej naszych przedsiębiorstw, a niestety jak to trzeba powrócić do znanego powiedzenia Petera Druckera, że kultura zabija strategię, A to właśnie bardzo te wartości właśnie łączą się silnie z kulturą. No i myśmy zrobili taką ciekawą z profesorem Kurklińskim i z doktorem Jackiem Woźniaką takie opracowanie na temat kultury ryzyka, no ale od strony praktyki jest to dalej temat całkowicie nieruszany. Uważam też, że bardzo ważne jest, że my nie wiemy dokładnie, na przykład mnie zastanawia taka rzecz, że Polacy, którzy funkcjonują w kraju, jeśli chodzi o innowacyjne, ja powiem, że są innowacyjne, ale w niewielkim zakresie. Natomiast wyjadą do Szwecji, do Stanów, do Finlandii czy gdzieś, ich innowacyjność wykwita. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że
Panie
chodzi
profesorze, a może byśmy już to pytanie zostawili do części dyskusyjnej, bo czas, bo te 10 minut...
Dobrze, już okej.
Okay. Dobrze, jest, żebyśmy dali szansę prezentacji, a będziemy mieli jeszcze część taką dyskusyjną. Gdyby.
Tak, jeszcze bardzo ważnym jest po prostu patrzenie na regulacje pod kątem rozwoju sektora spółdzielczego. To jest bardzo ważne, bo mamy bardzo dużo podmiotów, one mają charakter lokalny, są niezbędne, żeby ten rynek się rozwijał. Jeśli chodzi o, powiedziałbym, jak to zawsze, życie się zmienia, okoliczności. Wiemy, że otoczenie nasze jest złożone, zmienne, niepewne.
Bardzo bym prosiła o zmierzanie do konkluzji, dobrze?
Dobrze, okej. Okay. I tak, ja uważam, że takim kluczowym problemem, który uważam, że jest, który się nam narzuca do badania, to jest problem zarządzania ryzykiem. Jest układ jest takie, że ja uważam, że te wszystkie paradygmaty dotyczące zarządzania ryzykiem, one się całkowicie zużyły. Taki paradygmat jest taki, że głównie się w instytucjach finansowych patrzono na ryzyko od strony straszenia zagrożeniami. I drugie takie jest, natomiast ja uważam, że teraz nie ma co straszyć, tylko niestety przedsiębiorstwa są zmuszane do podejmowania bardzo wysokiego ryzyka. Drugie taki.
Panie profesorze, bardzo przepraszam, tylko boję się, że nie zdążymy zaprezentować wszystkich nas, dobrze?
Bo dobrze, już to... okej, więc ja się uważam, że te nowe ryzyka, które są bardzo ważne, które uczelnia nasza miała bardzo dużo dokonań od strony projektów, od strony oceny rachunku efektywności i tak dalej, są bardzo w tej chwili ważne, ale one wymagają całkowicie innego podejścia. I to, co jest jakby nasz taki apel, ja tu wyprzedzam trochę profesora Kurklińskiego, on mnie chyba poprze, że my bardzo liczymy na to, żeby zależy nam na współpracy tych ludzi, którzy mają dobre możliwości, są dobrzy w zakresie wykorzystania big data i metod statystyczno-ekonometrycznych. To jest niestety rewolucja i te nasze badania, gdy były wzmocnione przez ten element, mogłyby dużo znaczy z punktu widzenia ich nowości teoretycznej i aplikacyjnej.
Panie profesorze, dziękuję. Bardzo dziękuję za takie szerokie też pole badawcze. Myślę, że padło tutaj wiele takich pomysłów do badań, które mogą być też podstawą napisania i przygotowania prac dyplomowych. Tak. Za co bardzo dziękuję i chciałabym teraz prosić pana profesora Kurklińskiego o prezentację właśnie swojej oferty dla studentów i studentek. W broszurze, która charakteryzuje nas wszystkich tutaj ekspertów w Team Europe, pan profesor definiuje Europę jak rodzinę, jednych się kocha, drugich lubi, a innych jedynie toleruje lub nie. Ale wszyscy są swoi i mieszkają we wspólnym domu. To tyle wprowadzenia. A na co dzień i też jako obszary aktywności pan profesor zadeklarował gospodarka, systemy finansowe Unii Europejskiej i kulturowe uwarunkowania finansów oraz już wspomniane i omówione trochę przez pana profesora Kasiewicza ocena skutków regulacji. Panie profesorze, oddaję panu głos. Bardzo proszę o możliwość zamknięcia się.
Panie profesor, mamy 14:17, postaram się w 10 minut w miarę precyzyjnie nie zająć więcej czasu, bo ten czas jest wartością, o której trzeba zawsze pamiętać. Proszę państwa, ja jestem od niedawna i to rzecz ważna, dlatego powiem, kierownikiem nowo powołanego zakładu w naszym kolegium autoprzedsiębiorstwie w Instytucie Finansów Korporacji Inwestycji. Zakładu, który się nazywa Finansów Cyfrowych Fintech. O tyle jest to ważne i połączone z tematyką unijną, w tym sensie, że niezależnie od rewolucji technologicznej, którą obserwujemy, która ma wpływ na cały nasz świat, w tym między innymi na sektor finansowy, to bardzo daleko idące, to jest to, że dokonuje się w ramach określonych realiów regulacyjnych. I tutaj nawiązuję trochę do profesora Kasiewicza. I to, co nas interesuje i mnie interesuje, to jest właśnie kwestia wpływu tych regulacji, regulacji szczególnie unijnych, na rozwój sektora finansowego i w tym nowych technologii, ale również bankowego, z tego względu, że te regulacje są dominującymi, decydującymi o tym, jak działają banki. Oczywiście mogą być dodatkowe regulacje i to wiemy, jak to jest w Polsce, które niestety w niektórych sprawach powodują daleko idące konsekwencje, jak na przykład podatek bankowy, ale to nie rozwijajmy tego tematu, bo to nie w tym momencie. Natomiast co jest rzeczą ważną w kontekście właśnie unijnym i nowych regulacji, jak regulować i jaki wpływ mają te regulacje i albo ich brak na kształt rynku cyfrowego, a szczególnego rynku cyfrowego w dziedzinie finansów. I tu jest rola fintechów, ale również big techów, tych największych gigantów technologicznych, szczególnie w konkurencji do sektora bankowego, jak sektor bankowy może podejmować tę walkę konkurencyjną, tak jak profesor Kasiewicz powiedział, która zaczyna być zupełnie inna niż tradycyjna walka konkurencyjna. W tym kontekście, i tu jest zaproszenie, mamy akurat w trakcie organizacji świeżo powołany klub fintech, studencki klub fintech, jest to rodzaj koła naukowego, który właśnie celem jest podjęcie tematyki dotyczącej fintechu i między innymi w tej kwestii regulacyjnych i tak samo właśnie wpływu regulacji szczególnie unijnych na działalność fintechów, jak i też całego sektora bankowego, bo w tym sektorze bankowym, i to teraz dwa słowa na temat samych banków, też tej specjalizacji i też mojego 18-letniego doświadczenia, ponieważ pracowałem w bankach, w różnych bankach krajowych, zagranicznych, na różnych stanowiskach, więc wiem, jak to wygląda od strony praktycznej, a teraz możliwość spojrzenia od strony akademickiej, jak regulacje wpływają na to, co banki mogą robić, a czego nie mogą robić i jakie mogą mieć konsekwencje, chociażby nawet najnowsze regulacje dotyczące już Polski kredytów hipotecznych, jakby z dnia na dzień możliwość udzielania kredytu została podwójnie ograniczona, nie tylko ze względu na wzrost stop procentowych, ale właśnie oceny zdolności kredytowej klientów i konsekwencji tych idących. Zatem wszyscy te osoby, które są zainteresowane rynkami finansowymi i to rynkami finansowymi tradycyjnymi, bankowymi, ale jak nowych technologii, a w szczególności w odniesieniu, to są te osoby zapraszane zarówno do funkcjonowania, tak jak my i to robimy w ramach Zakładu Finansów Cyfrowych, jak i wspomnianego też przez profesora Kasiewicza i to razem z nim ten zaszczyt prowadzenia ośrodka badań i analiz systemu finansowego Alterum, gdzie tak samo są takie możliwości pisania zarówno prac magisterskich, jak i pisania prac licencjackich i ścisłej współpracy z praktyką, bo to jest rzecz ważna. Ten nasz związek tutaj ma, jak to wygląda od strony praktycznej współpracy i z fintechami, z bankami, chociażby to, że prowadzimy w ramach naszego zakładu studia podyplomowe właśnie na temat fintechów, gdzie przychodzą już specjaliści, już osoby, które są zainteresowane i pracują w dziedzinie fintech. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie profesorze. Nawet nie wyczerpał pan czasu, ale zaraz będziemy wracali do dyskusji. Mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość. Jeśli państwo pozwolą, to oddałabym od razu głos pana profesora Nowaka-Fara. Z tego co widzę, nie ma, więc tylko może też poinformuję, że pan profesor Nowak-Far jest także członkiem Team Europe od dawna. Jeśli mówimy o panu profesorze, to oczywiście przychodzą nam do głowy nauki prawne. Na potrzeby prac w Team Europe zadeklarował pan profesor przede wszystkim prawo finansowe Unii Europejskiej, legislacja Unii, prawo Unii dotyczące jakości wyrobów, w tym także prawo żywnościowe, ale przypomnę, że pana zainteresowania pana profesora są zdecydowanie szersze i już od jakiegoś czasu jest także autorem czy współautorem raportów podsumowujących kolejne rocznice naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Pan Kasiewicz kiwa głową, bo byliśmy nie tak dalej jak w poprzedni chyba piątek na prezentacji takiego raportu dotyczącego 18-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i pan profesor Artur Nowak-Kwar prezentował w taki syntetyczny sposób tą perspektywę prawną. I idąc tropem naszych cytatów, dla Europa, dla pana profesora Fara jest wspólnotą dziejów, stylów myślenia i działania. Pan profesor jest pracownikiem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego i oddałabym teraz głos pani doktor Marcie Pachockiej i ja zabiorę głos na koniec. Pani doktor Marta Pachocka jest na pewno znana państwu przede wszystkim i kojarzona z problematyką migracji. Jest pracowniczką Katedry Studiów Politycznych, którą mam przyjemność kierować, a także częściowo pracuje w Ośrodku Badań Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest cenioną ekspertką z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o badania migracji. I tutaj pani Marta definiuje Europę jako w sposób bardzo prawny i w ramach swoich zainteresowań. Europa gwarantuje prawo do azylu z poszanowaniem zasad konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku i protokołu z 1967 roku dotyczącego statusu uchodźców oraz zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej i traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pani doktor Pachocka jest już z nami. Pani doktor, czy mogłaby pani teraz zabrać głos?
Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie państwu podziękować, że mogę przyznać w tak zacznym gronie. Słychać mnie, mam nadzieję.
Tak, tylko jesteś w bardzo pustym pokoju, Marto, przynajmniej takie masz tło.
Chyba nowe mieszkanie pewnie.
Estetyczne tło daje przestrzeń do myślenia i wyrażania myśli w sposób oczywiście strukturyzowany w moim przypadku. Więc przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogę w tym spotkaniu uczestniczyć. Nie ukrywam, że będąc tylko doktorem, mając na uwadze tradycję polskiego środowiska akademickiego, jest to dla mnie jakieś wyróżnienie. Ja króciutko chciałam powiedzieć no właśnie o tym, co już wybrzmiało w państwa wypowiedziach, czyli nie tyle dokonać autopromocji swojego dorobku i zajęć, ale raczej nakierować uwagę naszych studentów i studentek na to, dlaczego potrzebne jest wydzielone kształcenie o tematach szeroko zdefiniowanych, odnoszących się do Unii Europejskiej, integracji bądź też jej szczegółowych polityk czy też działań. Jest tego deficyt. W skali całego państwa obserwujemy spadek zainteresowania generalnie studentów na przykład kierunkami europeistycznymi. Widzimy to także nawet w sąsiednim Uniwersytecie Warszawskim na Ksaweru w Centrum Europejskim. No, takie są czasy, ale dlatego być może, że nasza młodzież, z którą pracujemy, z roku na rok nie ma pamięci już tego doświadczenia, które na przykład mam ja z roku 2004, gdy akurat byłam w trzeciej bądź czwartej klasie liceum i pamiętam doskonale, jak wielkim poruszeniem na poziomie szkoły średniej było przygotowanie w ogóle Polski do członkostwa w strukturach unijnych, jak powstawały pierwsze koła europejskie, jak gdzieś też nasi nauczyciele w tamtym czasie zachęcali nas do poznawania właśnie tych tematów europejskich, tematów związanych z funkcjonowaniem innych państw członkowskich. No niestety ja mam poczucie, że nasi studenci bardzo często przyjmują członkostwo w Unii za coś, co jest dane i coś, o co nie trzeba dbać. To tak jak z pokojem w dzisiejszych czasach, że pokój jest dany raz na zawsze. Europa swoje lekcje po doświadczeniach dwóch dużych wojen światowych odrobiła. Trzeciej wojny nie będzie. Widzimy, jak zmieniają się uwarunkowania geopolityczne i militarne w naszym otoczeniu, jak następuje przegrupowanie sił i układu stosunków międzynarodowych. To tym bardziej jest istotne z punktu widzenia zajmowania się tematami europejskimi, bo chodzi zarówno o Unię Europejską w ujęciu globalnym, ale i Unię Europejską w ujęciu wewnętrznym, to znaczy gdzie są jej słabe punkty, gdzie są jej mocne punkty, jakie są szanse, jakie są zagrożenia. I w tym obszarze konieczny jest namysł zarówno badawczy, ale też szerzenie rzetelnej wiedzy akademickiej przez nas jako dydaktyków, zarówno do studentów, ale także i do szerszego otoczenia. Ja na przykład w swojej pracy naukowej, która dla mnie jest w pierwszej kolejności kluczowa, zawsze mówię studentom, nie, ja nie jestem nauczycielem akademickim, ja najpierw jestem badaczem, badaczem i praktykiem, to znaczy najpierw zajmuję się tą materią europejską, która mnie interesuje, w tym przypadku są to szeroko rozumiane procesy migracyjne i towarzyszące im polityki publiczne. Najpierw mam tą tkankę, że tak powiem, obmacaną, zbadaną, kontakt z różnymi interesariuszami i tak dalej, a dopiero potem mogę do Państwa o tym komunikować w sposób strawny, to znaczy dlatego bardzo ważne jest to, że takimi tematami zajmujemy się w SGH, gdzie ten nacisk na tą praktykę, na nas jako wykładowców, z otoczeniem zewnętrznym, z różnymi instytucjami, w tym przypadku z choćby Komisją Europejską, jest kluczowy, bo to nam daje też ten taką praktyczną ramę odniesienia, która też pozwala przekładać często nudne wątki teoretyczne czy metodologiczne na coś, co do studentów trafi. Obszar moich badań to krótko, ja je definiuję przez dwa bloki w tym momencie, to są szeroko rozumiane EU Studies, czyli studia europejskie i z drugiej strony Migration Studies, czyli studia migracyjne z naciskiem na polityki Unii Europejskiej w tym obszarze oraz siłą rzeczy, będąc w Polsce, muszę się zajmować też Polską i tu szczególnie polską polityką azylową, recepcyjną i integracyjną. Natomiast w wymiarze takim dydaktycznym przedmioty, które oferuję, to są przede wszystkim przedmioty autorskie, z czego jestem bardzo zadowolona, czyli dołączają do nich osoby, które chcą i mają przestrzeń, więc uczę rzeczywiście tego, co mi sprawia przyjemność i z czego młodzież wynosi jak najwięcej, nawet jeśli grupy nie są liczne. I są to przedmioty, które zresztą były rozwinięte i wypracowane w ramach europejskiego projektu z środków Erasmus plus Jean Monnet Modul. Dotyczą one Europy w kontekście współczesnych procesów migracyjnych, a drugi przedmiot się koncentruje na wycinku polityki imigracyjnej w państwach członkowskich Unii. I oczywiście taki bardzo skrócony wariant tych moich dwóch przedmiotów na studiach magisterskich, polityka migracyjna, ale to jest bardzo szczątkowe, bo to jest tylko 15 godzin. I analogicznie są zakreślone obszary moich zainteresowań w pracach dyplomowych, czyli wszystko, co dotyczy migracji, migracji w Europie, migracji w Polsce, polityk, także Francji, mojego dawnego obszaru zainteresowań, no i generalnie tematów okołoeuropejskich, więc nie stronię też od prac, które nie są stricte związane z Unią, ale gdzieś mam w tym temacie wiedzę. I myślę, że tu się zatrzymam, żeby nie zabierać czasu, licząc na Państwa pytania i odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani doktor, dziękuję serdecznie za przedstawienie i swoich zainteresowań i tej oferty dla studentów. Jeśli Państwo pozwolą, ja krótko opowiem też o swojej ofercie. Bardzo się cieszę, że Pan rektor Wachowiak uznał, że sprawy europejskie są ważne i między innymi świadczy o tym powołanie właśnie mnie w roli pełnomocniczki do spraw współpracy z Unią Europejską. Samo wydzielenie takiego obszaru, bo nie chodzi mi oczywiście o moją osobę. Propozycja i przekazanie tej funkcji mi było związane z moimi doświadczeniami praktycznymi. Miałam 2,5-letnią przerwę w pracy w Szkole Głównej Handlowej, spowodowaną tym, że w praktyce zajmowałam się działaniami lobbyingowymi, czy obserwacją tych działań, a w pewnym sensie też ich realizacją w zakresie polityki naukowej. Wygrałam konkurs ogłoszony przez Polską Akademię Nauk i kierowałam przedstawicielstwem Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w okresie od końca 2017 roku i wróciłam w marcu 2020, trochę wcześniej ze względu na pandemię i sytuację rodzinną i wróciłam do SGH. Z wykształcenia jestem socjolożką i antropolożką. Do SGH trafiłam właśnie dzięki współpracy ze Szkołą Nauk Politycznych z Paryża, Sciences Po, która tutaj ruszała z programem przygotowującym studentów już w roli absolwentów do pracy w instytucjach unijnych. Program został zainicjowany w 1996 roku i działał do 2004, do momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Sami Państwo na pewno wiecie, że niektórzy z naszych studentów, właśnie absolwentów tego programu, cały czas działają aktywnie w instytucjach unijnych, między innymi pan Piotr Serafin, który współpracował z Donaldem Tuskiem, Grzegorz Radziejewski i cała rzesza naszych absolwentów, którzy są w instytucjach unijnych, przede wszystkim w Komisji Europejskiej. Mamy też panią doktor Synowiec, która robiła doktorat u pani profesor Kaweckiej-Wyżykowskiej, też wysoko, z dużym doświadczeniem w instytucjach unijnych, w Komisji Europejskiej, i panią doktor Hannę Jans, też panią, która uzyskała i cały doktorat został przygotowany we współpracy z panią profesor Kawecką-Wyżykowską. Moje zainteresowania badawcze i też to przede wszystkim dwie dziedziny. Kwestia tutaj będzie nowa, bo ten temat się jeszcze nie pojawił, a mianowicie kwestia mediów i tego, co się nazywa mediatyzacją życia publicznego, czyli przesyceniem naszego życia mediami, ale też tą wzajemną relacją, jaki wpływ media mają na nasze życie, ale teraz w ramach mediów społecznościowych jeszcze istotniejszy jest ten wpływ, jaki my jako odbiorcy, ale także twórcy, użytkownicy tych mediów mamy wpływ na te media, na wypracowywanie przez nich strategii docierania do grup odbiorców. I dlatego to są też tematy, które są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o prace dyplomowe, czy licencjackie, czy magisterskie, ale podkreślam, że nawet na tym poziomie licencjackim już można zrobić jakieś mini badanie i pracę oprzeć o wyniki prac empirycznych. Druga grupa moich zainteresowań i badań dotyczy kwestii szeroko pojętego lobbingu i nie chodzi mi tylko o lobbing w wybranych politykach, ale chodzi mi o też pokazanie lobbingu od strony teoretycznej. Ja patrzę na lobbing właśnie w takiej perspektywie komunikacyjnej, bo dla mnie jest to zawsze proces komunikacji pomiędzy nadawcą, grupą interesu, czy indywidualnym lobbystą, który ma do zrealizowania cel w ramach swojej działalności i dociera do decydenta, czy tego zorganizowanego, instytucjonalnego, czy do decydenta w różnych formach. I to też przygotowywanie prac dyplomowych w postaci też opracowań i analiz przeprowadzonych i zrealizowanych kampanii lobbingowych jest też takim dobrą strategią nauki, czy też przygotowania tych prac. Moje zajęcia dydaktyczne głównie jednak dotyczą studiów doktoranckich, natomiast nawet w czasie zajęć takich przedmiotów, które prowadzę nieregularnie, bo nasza Katedra Studiów Politycznych nie jest przypisana do zajęć na przykład socjologii, a z racji swojego wykształcenia takie zajęcia też prowadzę. Myślę, że te elementy europejskie są wprowadzane. I tutaj właśnie odwołam się i bardzo dziękuję panu profesorowi Kasiewiczowi, że pan profesor jako ekonomista wspomniał o wartościach i wadze wartości, bo między innymi podczas zajęć socjologii porównujemy też i wartości europejskie z Europejskiego Sondażu Społecznego czy z Eurobarometru i widzimy, jak też różnie podchodzimy do pewnych spraw. Najprostszą definicją wartości jest powiedzenie, że wartość to jest to, co jednostka wyróżnia w swoim życiu jako ważne. To jest taka definicja socjologiczna, bo te wybory jednostki są zdeterminowane jej społecznym kontekstem, a to teraz bardzo się zmienia i bardzo trudno jest mówić o wspólnym zasobie wartości. Wiecie Państwo, że one bardzo zależą właśnie od tego, o jakiej grupie mówimy, i tutaj ważne są te kryteria takie dotyczące wieku, płci, kontekstu, sytuacji. I jeśli chodzi o ofertę tutaj dla studentów, dla Państwa studentek i studentów, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że też został wypracowany, zyskał akceptację nowy przedmiot Unia Europejska wobec nowych wyzwań. W tym roku, jak wiem, jeszcze go nie ma, nie zostanie uruchomiony, Natomiast zachęcam do właśnie takiego pracy podczas seminariów, czy licencjackich, czy magisterskich, ale też do podejmowania inicjatyw związanych z pewnymi problemami europejskimi, które możemy podyskutować, czy w ramach pewnych szkoleń szytych na miarę, czy dla samorządu, czy na zapotrzebowanie samorządu, czy kół naukowych. I zachęcam Państwa też do czerpania wiedzy od praktyków, którzy są związani z naszą szkołą w ten sposób, że są chociażby jej absolwentami, a mamy dużą grupę naszych absolwentów w instytucjach unijnych. 60 osób udało nam się zidentyfikować, odpowiedziało na naszą ankietę, która została przeprowadzona, i mamy podpisaną takie porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem Network.pl. To jest stowarzyszenie, które skupia Polaków pracujących w instytucjach unijnych. Także jeśli Państwo, studenci, mieliby ochotę też na pogłębienie jakiegoś tematu, konkretnego zagadnienia, bardzo aktualnego, poszukują Państwo kontaktu do pracownika instytucji unijnej, to także jako tutaj pełnomocniczka do tych spraw europejskich jestem do Państwa dyspozycji. I bardzo Państwa zachęcam też do takich spotkań, organizowania szytych na miarę, bo myślę właśnie, że naszą rolą, mówię o sobie tutaj jako naukowczyni właśnie reprezentującą socjologię, a też druga i politologię, bo habilitację robiłam w ramach politologii, jest właśnie też dostarczanie Państwu wiedzy do tego, co się dzieje współcześnie, i między innymi też fascynującym tematem jest teraz ta zmiana czy walka o przywództwo w Unii Europejskiej, jak zmienia się ten układ sił, pozycja Niemiec, pozycja Francji, sama kampania wyborcza jest tocząca się we Francji na poziomie narodowym, ale ma wielkie konsekwencje także na poziomie europejskim. Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolą, to sprawdzę tylko, czy nie mamy żadnego komentarza czy pytania na czacie. Pan profesor Kurkliński tutaj żegna się z nami. Dziękujemy bardzo, że był. Mam pytanie, czy mamy może pytanie właśnie tutaj od studentów? To bardzo proszę o zasygnalizowanie chęci zabrania głosu. Jeśli mamy. Pani Klaudia Budzanowska. Pani Klaudio, bardzo proszę. Pani Klaudia pierwsza i pan Adrian Zontek drugi. W takiej kolejności. A potem oddamy głos naszym jeszcze prelegentom. I widzę głos pana profesora Kasiewicza. Pani Klaudio, bardzo proszę.
Dzień dobry, to ja bardzo też dziękuję za wszelkie prezentacje, które się pojawiły i też przybliżyły, czym Team Europe jest i zapoznały nas z ekspertami, mnie przynajmniej w większym stopniu. Ja mam pytanie dwa. Pierwsze pytanie takie nieco złośliwe, aczkolwiek ostatnio słuchałam podcastu z europosłem Kosmą Złotowskim, gdzie on się odnosił do konferencji w sprawie przyszłości Europy, gdzie to określił ją jako wykluczającą pewne określone środowiska. I z Teamem Europe jest tak, że Komisja Europejska, rozumiem, powołuje ekspertów, i czy może być pewna grupa, która sobie pomyśli, aha, Komisja Europejska wybrała sobie tę grupę, wybrała sobie pod przygotowanie konkretnych wniosków. I szczególnie taką, mówię o takiej też grupie ludzi, która postrzega Unię Europejską jako coś, co zagraża naszej polskości. I pani profesor mówiła na samym początku, że Team Europe jest proeuropejski, aczkolwiek w swojej ocenie jest analityczny i krytyczny, aczkolwiek też prosiłabym o jakieś takie odniesienie się do tego, jakby takie zarzuty mogły paść. A jeszcze drugie pytanie, bardziej już z perspektywy dydaktycznej, to też często studenci się zastanawiam, jaki jest format prowadzenia zajęć, czy są bardziej prezentacje, debaty, i też tak bardzo ogólnie, jakie są na ogół formy zaliczenia. Dziękuję.
Pani Klaudio, przepraszam, gdybym prosiła tylko o doprecyzowanie, to drugie pytanie dotyczy jakiego konkretnego przedmiotu, czy wszystkich?
Tak, czy tego nowego przedmiotu? że jeżeli byłby czas, to wszystkich.
Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. To jeśli pani pozwoli, jeszcze zbierzemy pytanie. Pan Adrian Zontek. Panie Adrianie, bardzo proszę.
To ja na razie, żeby może w jakieś też szersze światopoglądowe dyskusje nie wchodzić. Ja też takie pytanie bardziej praktyczne od studentów, bo ja tutaj chciałem się bardziej tylko upewnić w tym aspekcie, ponieważ no, jak wiadomo już oferta przedmiotów autorskich jest, że tak powiem, ogólnodostępna. Natomiast już kilka razy się mnie właśnie pytano z tych przedmiotów, które są na przykład na MSG prowadzone, czy studenci na studiach licencjackich nie mogą sobie ich dobierać jako tako, rozumiem?
Mamy pytanie.
To może ja spróbuję odpowiedzieć, bo moja wiedza jest taka, że przedmioty autorskie, to mnie państwo profesorowie bardziej doświadczeni poprawicie, ale logistyka jest taka przedmiotów autorskich, że one są off jakiekolwiek kierunki i my nawet zatwierdzając naszą ofertę w wirtualnym dziekanacie i w informatorach, nie deklarujemy ich przyporządkowania do żadnego kierunku ani specjalizacji. To są właśnie przedmioty, które państwo po prostu możecie sobie wybrać. Oczywiście na ogół bierzecie, jak to studenci z GH na chłodno, kalkulację już tego koru waszych zajęć, które mieć musicie. Patrzycie, ile w waszym portfolio zostało wolnych punktów PCTS i co was interesuje, albo wam pasuje w grafik. I wtedy takie przedmioty wybieracie. To już jest tak naprawdę od kuchni, bo ja jak implementowałam swoje przedmioty migracyjne, to też robiłam taką ankietę, która miała na celu rozpoznanie, jaka jest uczciwie mówiąc motywacja studenta do wyboru przedmiotu. Często był to ciekawie brzmiący tytuł bez czytania sylabusa, a często adekwatna liczba punktów albo miejsce w grafiku w danym momencie. Więc moim zdaniem niezależnie od pana kierunku, jeśli ma pan czy państwa koleżanki, macie przestrzeń w zapasie ECTS-ów, które nie podlegają dodatkowej opłacie, możecie sobie takie przedmioty wybierać.
Tak, tak, tak. Tutaj właśnie też z tym się zgodzę, tylko bardziej pytanie właśnie odnosi się do tego, że jeżeli mamy przedmioty, które bodajże właśnie profesor Ambroziak tutaj wymienił w listy, które są na przykład w ramach oferty programowej z MSG.
To już pan profesor
tłumaczy. Już tłumaczę. To jak najbardziej tak. To znaczy dwie rzeczy. Ja w takim razie, jak jestem przy głosie, to pozwolę sobie po pierwsze odnieść się do tego, co pan profesor Kasiewicz powiedział. Jak najbardziej to jest prawda. Znaczy moje związki z Unią Europejską, z Komisją Europejską są dwudziestoparoletnie. W związku z powyższym mogę rzeczywiście powiedzieć, absolutnie nikt z Komisji Europejskiej, nikt z żadnej instytucji, z SG Rady, SG Parlamentu i tak dalej, nie będzie wysyłał żadnych list zaproszeniowych do aplikowania. To my musimy aplikować, a w dniu dzisiejszym nasz udział czysto tak technicznie patrząc, po prostu mamy jakby inaczej. Populacja całej Polski, w stosunku do całej populacji Unii Europejskiej jest około 8% i mniej więcej tyle powinno być około 8% w instytucjach europejskich. Jest to na poziomie 3-4%. W związku z tym w ogóle nie ma o czym dyskutować. I od razu jest na to odpowiedź. Dlatego ja do pani Adrian, na pana pytanie od razu odpowiadam. W tym momencie rzeczywiście przygotowany jest, ja znowu sobie pozwolę bardzo szybko pokazać, a przyzwyczajenie wykładowcy, a po wczorajszym dniu wolnym rektorskim jakoś brakuje mi chyba tego wczorajszego wykładu, co normalnie zazwyczaj mam. A mianowicie, tu państwo widzicie właśnie międzynarodowe stosunki gospodarcze na drugim stopniu. I rzeczywiście ten kierunek MSG2 został przygotowany z punktu widzenia, czy ukierunkowując na to, o czym pan profesor Kasiewicz powiedział, a mianowicie, ażeby ukierunkować młodych ludzi i po SGH, i po innych ewentualnych kierunkach do tego, ażeby aplikowali do instytucji unijnych, europejskich, w tym też jest specjalizacja, pozwolę sobie to pokazać, są dwie specjalizacje na MSG2, czyli na magisterskich, badania i analizy relacji międzynarodowych oraz instytucje europejskie i międzynarodowe. I tutaj rzeczywiście to ukierunkowaliśmy tak, ażeby ułatwić zrozumienie tego, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym, mówiąc otwarcie, z jakiego punktu widzenia będą zadawane pytania na tych konkursach. Oczywiście do konkursu trzeba osobno się przygotowywać, ale tutaj jest to ukierunkowanie, stąd też ta cyfrowa gospodarka, stąd też jest migracja, stąd też jest zmiany klimatyczne. I to jest pokazanie, czyli mamy na to odpowiedź, na to, o czym pan profesor Kasiewicz powiedział. Natomiast teraz odpowiadając panu na pana precyzyjne pytanie, jak najbardziej tak. Jeśli pan jest na jakimkolwiek, w ogóle na studiach MSG, jeśli pan jest na studiach magisterskich, pan może dobierać sobie dowolne przedmioty ze wszystkich innych kierunków. Tak samo jak i autorskie, o czym powiedziała pani dr Pachowska, jak również i te, które tutaj pokazuje, które są na innym kierunku, bez żadnych ograniczeń. No, znaczy ograniczenia są tak związane z tymi limitami, żeby powyżej których nie można, znaczy można, tak, to są kosztowne wtedy z punktu widzenia finansowego. Natomiast jak najbardziej te przedmioty MSG-2, które są w tym momencie, można dobierać. Zwracam jednak uwagę, że MSG-1, czyli na licencjacie, nie istnieje. W związku z tym rozumiem, znaczy istnieje jako International Economics, w związku z tym rozumiem, panie Adrianie, że pan się pytał z punktu widzenia bardziej na studiach magisterskich niż na licencjackich, bo na licencjackich pan po prostu nie dobierze sobie przedmiotów z MSG, bo no właśnie, po prostu nie ma.
O to właśnie mi też chodziło, bo też kilka osób u nas też w kole naukowym właśnie było. Ja osobiście się teraz wybieram na MSG, jeżeli oczywiście dobrze pójdzie, a raczej tak. Natomiast właśnie tutaj było pytanie, czy oni na przykład mogą jakiś przedmiot z MSG już sobie dobrać na przykład na trzecim roku licencjatu.
Z oferty magisterskiej?
Tak.
Nie.
No właśnie.
Według mojej najlepszej wiedzy, mam nadzieję, że władze uczelni i osoby dziekani z studium magisterskiego licencjackiego, znaczy oni mają najpewniejszą wiedzę, ale według wszelkiej mojej wiedzy absolutnie nie ma takiej możliwości. Dlatego powiedziałem, w ramach studiów licencjackich pełna oferta, studiów magisterskich pełna oferta.
Jasne, dobra. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, tutaj się zwracam jeszcze do pana profesora Ambroziaka. Gdyby pan mógł, był uprzejmy odpowiedzieć jeszcze na pytanie pani Klaudii Budzanowskiej dotyczące właśnie formy prowadzenia zajęć, tak? Bo pani doprecyzowała, że chodzi o wszystkie zajęcia.
Okej, pozwolę sobie odpowiedzieć na wcześniejsze pani pytanie, jak są te osoby dobierane w tym Team Europe, a ja nie mam pojęcia, dlaczego do mnie się zgłoszono. Studenci znają moje dość różne, każdy ma z nas naprawdę różne poglądy. Myślę, to co pani profesor Molenda Ziech powiedziała, ta zjednoczenie w różnorodności jest rzeczywiście, możemy się całkowicie spierać. Ja nie wiem, czy euroentuzjastą wszyscy są, czy ja jestem też, chyba realistą, ale jednocześnie takim racjonalnym, na podstawie wiedzy. Natomiast jeśli chodzi teraz o zajęcia pani Klaudii, właśnie do wszystkich się tutaj zwraca. A na kierunku MSG-2, dlaczego mówię o tym magisterskim studiach, dlaczego mówię o tym MSG? Ponieważ on został w ubiegłym roku przy olbrzymiej pracy całej Rady Programowej MSG, a szczególnie tutaj muszę wymienić panią profesor Angelikę Kuźniar, został on, jak ja powiem, dramatycznie zmodyfikowany, to ja nic nie powiedziałem. To jest nic, to jest po prostu od nowa prawie przygotowany kierunek. Z takim podejściem, jakim ja powiedziałem, czego mi brakowało, co kiedyś było za moich czasów, kiedy tam miliard lat temu czy 50 lat temu studiowałem na SGH, on został w tym kierunku zmodyfikowany. I jednocześnie został zmodyfikowany sposób prowadzenia zajęć. Większość zajęć, jak Państwo byście zobaczyli, a mówię na przykład o swojej, na przykład ekonomicznym wymiar rynku wewnętrznego, albo Unia jako podmiot w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Na przykład one mają 45 godzin, ale ECTS-ów mają 6, co oznacza, że to nie jest tak, że 3 ECTS-y 30 godzin, tylko jest więcej ECTS-ów. Dlaczego? Bo jest więcej pracy po stronie studentów. Przecinek oraz prowadzących zajęcia. Po swojej stronie powiem tyle, że bym powiedział, za każdym razem każde zajęcia są, można powiedzieć, od samego początku, od nowa prowadzone. Studenci po pierwsze mają prośby, są prośby na moich zajęciach i na zajęciach powiedzmy osób z mojej katedry, co łatwo na stronie zobaczyć. Namawiam do formuły następującej, znaczy im więcej się jestem przy wiatraku i tutaj zakładam, żeby nie szumiało, mam nadzieję, że nie szumi tak bardzo, ten wiatrak znaczy nie szumi. Studenci są włączani na przykład na moich zajęciach poprzez przygotowywanie prezentacji, ale uwaga, to nie jest prezentacja dla samej prezentacji. To jest zgłębienie pewnego tematu z dużym wyprzedzeniem, 2-3 tygodniowych wcześniej. Następnie na tej podstawie przygotowanie rzeczywiście, czyli zrobienie takiego researchu, przepraszam za brzydkie określenia, ale chyba teraz wszyscy tak uważam, zrobienie badania. Badania to krwi chyba się teraz raczej robi. W związku z tym zrobienie tego researchu, a następnie przygotowanie prezentacji. Następnie tę prezentację dostają w swoje ręce, uwaga, wszyscy pozostali studenci w ramach danej grupy i oni oglądają ją, muszą zrobić swoje poprawki, znaczy komentarze, uwagi, propozycje, co oznacza, że studenci muszą, mimo że to nie jest ich dzisiaj temat, ale muszą sami poszukać chociaż, zobaczyć, o co chodzi w tej prezentacji, o co chodzi w tym problemie. oglądają, sami studiują, żeby zrobić uwagi. Po co? Ponieważ na koniec dnia większa część oceny wynika z pracy, jakby to powiedzieć, systematycznej w ciągu całego semestru, a nie tego, co się tam wykuje, czy zapomni później, czy się uda zrobić na egzaminie, na końcowym egzaminie. Czasami bardzo duża część, znaczy też może, jeśli jest ktoś ambitny, jeśli ktoś rzeczywiście naprawdę studiuje przez cały semestr, czy cały czas przygotowuje, albo przygotowuje, znaczy nie albo, i przygotowuje te swoje prezentacje, ale do każdej z kolejnych przygotowuje swoje opinie, swoje uwagi, pokazuje, co jest nie tak, albo co można byłoby inaczej przedstawić i tak dalej, są zwolnieni z egzaminu. Ale to nie chodzi o zwolnienie chyba z egzaminu, to chodzi o to, że jest nastawiona większą pracę studentów. Na zajęciach, ma to akurat bliżej, wiem, pani profesor Kuźniar, a studenci dostają dodatkowe jeszcze materiały, które mają przeczytać i dopiero jest dyskusja na temat tych materiałów, tego, co jest w tych materiałach, w trakcie kolejnych zajęć. W związku z tym ten element konwersatoryjno do dyskusji ćwiczeniowej, ten komponent jest arcy duży, co jeszcze raz podkreślam, jest, powiem szczerze, dla mnie jako dla wykładowcy jest bardzo fajny, bo na koniec dnia ja oczywiście jestem bardziej zmęczony, więcej czasu mi to zajęło, ale widzę wiedzę i efekt, jaki jest w tym dla po stronie studentów, a jednocześnie no, dla studentów to nie jest stricte sam wykład, że wykładowca przychodzi i po prostu opowiada, czyta coś. Absolutnie. Zwracam uwagę, to nie jest dlatego pozwoliłem sobie już kończyć w tym momencie. To nie jest prezentacja, jakąkolwiek tam przygotuję, tam wykładowca posłucha, to 15 minut poszło następne. Nie. Ta prezentacja jest pewnym elementem pewnej większej całości, która się składa na dane spotkanie ze studentami. To jest spotkanie, to jest dyskusja. W związku z tym u mnie osoby, które nie włączają kamerek od samego początku i nie rozmawiamy na bieżąco z nimi, to po prostu wtedy nie działa, tak? No bo to musimy razem iść do przodu i razem współtworzyć. Także tak zostały wymyślone te zajęcia w ramach MSG 2, no i tak są przeze mnie prowadzone zajęcia, a ponieważ to są młode osoby, które prowadzą te zajęcia na MSG 2 w większości, w związku z tym przejmują ten efekt tego zaangażowania, tak. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie, Pani Klaudio?
Tak, jak najbardziej. Zaangażowanie i też pewnie sporo nakładu pracy, no ale inaczej ten proces nauki tak nie działa.
Ja powiem Pani Klaudio, powiem uczciwie, że tak powiem, za dawnych czasów było tak, że ja czasami po prostu na podstawie aktywności w trakcie zajęć chodziłem między, znaczy już w trakcie egzaminu chodziłem między studentami i im zaznaczałem dodatkowe plusy za to, że byli aktywni. I ja nagle zobaczyłem, że na koniec dnia ci, którzy byli aktywni, to oni nie potrzebowali tych dodatkowych plusów, bo oni z samego tego, co napisali, dostawali 5.
Mm-hmm. Panie profesorze, bo zostało nam tylko 5 minut spotkania, chciałabym, żeby inni, stanie. Dobrze?
Tak. Bo ostatnie, natomiast Pani Klaudia, natomiast ci, którzy po prostu nie brali udziału, przychodzili na koniec zajęć, tylko na egzamin, no to ich wiedza była taka sobie. Także tutaj polecam tę praktyczną rzecz.
Bardzo dziękuję. Profesor. Chciałabym teraz oddać głos szybko pani doktor Marcie Pachockiej, żeby też powiedziała, w jaki sposób te zajęcia i jakie metody wykorzystuje, bo to będzie kontynuacja tego, dobrze? Tego wątku. Pani doktor.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że wiele czasu nie zajmę. Podpiszę się pod tym, czym się pochwalił, też podkreślił jako metody pracy dydaktycznej profesor Adam Ambroziak. Ja też od wielu lat pracuję metodami interaktywnymi. Jestem jawnym wrogiem klasycznych wykładów. Klasyczne wykłady mają sens, jeżeli mamy grupę 200 osób i rzeczywiście chcemy im przekazać pewien standardowy pakiet informacji. Jestem zdecydowanie zwolennikiem zajęć prowadzonych w krajach Europy Zachodniej czy w Ameryce Północnej, czyli małe grupy tutoringowe, warsztatowe, pozwalające na interakcję ze studentami. Oczywiście tutaj wchodzi kwestia, czy to się kalkuluje, godzin, pensum. I ja tego nie będę komentować, bo to nie jest moim celem. Ja mówię od strony wydajności i jakby skuteczności tego, jakie cele zakładamy dla danego przedmiotu i jakie cele osiągamy. I wszystkie moje przedmioty migracyjne były do tej pory tak prowadzone. Również jest ten wątek prezentacji, który ja po prostu nazywam takim mini projektem badawczym, gdzie przy okazji studenci po raz pierwszy często na licencjacie uczą się, co to są kwestie metodologiczne, co to znaczy właściwie, robią taki mini konspekt swojej przyszłej pracy dyplomowej i uczą się też pracy zespołowej zwłaszcza jeżeli są to zajęcia w języku angielskim i też mam taką niepisaną zasadę łączenia studentów z różnych lat w ramach naszych studiów, z różnych kierunków i z kolegami z zagranicy, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami. Czyli jestem zwolennikiem, jak to się mówi, takich interaktywnych metod pracy, otwartych tak zwanych open book egzaminów i uważam, że ocena z przedmiotu jest wtórna względem tego, co student z danego przedmiotu wyniesie, jak na przykład nauczy się, przynajmniej w moim obszarze, czyli badań migracyjnych, poszukiwać źródła, pracować na bazach danych, zrozumieć sposób pracy na tych danych, różnice w ich interpretacji i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ważne. I zresztą w tą stronę chyba już wszyscy zmierzamy. Ja pamiętam wykłady, gdy ja byłam studentką w SGH. To się teraz na szczęście bardzo zmienia i nie są to pasywne, stojące wykłady.
Znaczy dziękuję. Tak, bo ale mówimy o tych przedmiotach, które dają się prowadzić w takiej formie, bo wykłady mamy, tak? Ja myślę też, że jednak trzeba być uczciwym wobec studentów, jeżeli student tak sobie planuje plan, że chce mieć wykład, znaczy, a przedmiot jest przewidziany jako wykład, to nie możemy też przekładać całej pracy, bo wtedy nie ma żadnego elementu wykładu, tak? Ale to jest inna sprawa. Panie Adrianie, czy pan jeszcze chciał zadać pytanie, bo widzę podniesioną rękę?
Tutaj częściowo pani doktor Pochacka już odpowiedziała, to znaczy ja chciałem dopytać, czy prowadzą państwo albo uwzględniają open booki jako forma zaliczenia?
No właśnie, to już padła. Pani Marta Pachocka ma jeszcze tę możliwość i umiejętność, że czyta z naszych umysłów. Ja chciałam tylko powiedzieć, że też bardzo ważne jest, bo nawet jeśli Państwu się wyda, że socjologia nie ma nic wspólnego w SGH, nawet z problematyką europejską, to tak jak mówiłam, chociażby kwestie wartości i możemy pracować na danych z Eurobarometru i tak dalej, ale jedna rzecz, ja na przykład wprowadziłam, mimo że po prostu pisanie esejów, bo to jest pierwszy moment, kiedy student może, czy studentka, w ogóle podjąć wysiłek napisania czegoś. I wiecie Państwo, że w naszej edukacji nie macie Państwo takiej przygody. Jeżeli mówię o mini esejach, to są teksty pięciostronicowe, ale ze ścisłą formą, ze ścisłą bibliografią, literaturą. Ja daję 5 tematów, ale jeśli ktoś chciałby mieć własny, to jak najbardziej jestem zainteresowana, jeśli dotyczy tego zbioru zajęć. Natomiast tam muszą być periodyki naukowe, muszą być literatura przedmiotu, no i właśnie Wikipedia nie jest źródłem wiedzy, tak, na której możemy zbadować pracę. I między innymi w tym roku na przykład też dwie osoby do mnie napisały, to może nie jest dużo, ale napisały właśnie, spytały, czy jakie są inne zajęcia, bo one nauczyły się pisać. Tak? Czasami niektórzy tego nie lubią, bo te prace powstają, no są odsyłane nawet i pięciokrotnie, tak? Znaczy oczywiście to jest wysiłek po obu stronach. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Tym bardziej dla studentów obcokrajowców, którzy piszą, znaczy czy studiują po polsku. Ale no, ten wysiłek jest konieczny, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy no, jednak mają w perspektywie napisanie czy pracy licencjackiej, czy pracy magisterskiej. Ja myślę, że pracujemy też trochę dla własnego komfortu, bo potem jak recenzujemy te prace, to naprawdę strasznie trudno jest przebrnąć przez niektóre prace ze względu tylko na brak umiejętności pisania, no, o czym sami Państwo najlepiej pewno wiecie. Proszę Państwa, tutaj jeszcze była ręka pana profesora Kasiewicza. Nie wiem, czy pan profesor Kasiewicz jeszcze z nami został, czy pan.
No został, ale będę zaraz wychodził. Tylko chciałem może jedną się podzielić refleksją, że jak ja studiowałem w latach 60. XX wieku, to uczelnia SG PiS wtedy, a teraz SGH, była w pewnych dziedzinach obszaru nauk ekonomicznych, niekwestionowanym literę. Na przykład w finansach na 10 najlepszych profesorów, 9 były z SGH, a później była pustka. Teraz się sytuacja zmieniła, ale chcę powiedzieć tak, że drugim elementem, który w ogóle mnie zastanawia, to jest to, że w owym czasie, jak ja kończyłem studia, najbardziej pożądanym miejscem pracy dla najlepszych studentów był SGH. Na przykład profesor Rogowski uważa, że według teraz obecnych kryteriów to jesteśmy, ledwo się mieścimy w pierwszej piątce. Więc ja uważam, że tak to wynika do tego, rezultat jest taki, że musimy bardzo konkurować, żeby mieć wysoką pozycję reputacyjną na rynku I podam to, co mnie niepokoi, że jest teraz 12. Europejski Kongres Finansowy i oni taką fajną rzecz zaproponowali, że robią konkurs na temat eseju dla studentów. Jak oni sobie wyobrażają przyszłą Europę? Ani jednego studenta nie ma z SGH. A jest Rzeszkowa,
który napisał esej, rozumiem, tak? Który byłby
tak, chętny. Który był wyróżniony. Nie tylko, że napisał, ale był wyróżniony. Więc jest to, że nie plasujemy się na tych w ogóle. Jeżeli nie bierzemy udziału i nie plasujemy się, to jest bardzo źle. I druga rzecz jest tak, że też jeżeli jako był konkurs rzecznika finansowego i też byłem tam w konkursie.
Rozumiem. Panie profesorze, ponieważ ten czas nas dobiega końca, chciałabym jeszcze to móc podsumować. To gdyby pan profesor mógł zamknąć...
Jest, okej. Okay. Tak jest. Chodzi o to, że namawiam do tego, żeby zachęcać studentów, że od nich też zależy pozycja SGH. Żeby
jak najbardziej, ale
w tego konkursach, żeby uczestniczyli, pokazywali, że są bardzo dobrze, a nie tylko po prostu na tej zasadzie, że mają dobre oceny.
Proszę Państwa, widzę rękę jeszcze podniesioną pana profesora Ambroziaka, ale zanim oddam panu głos, to jeszcze tak króciutko odpowiemy na to pytanie pani Kingi Budzanowskiej, bo nie chciałabym, żebyśmy wyszli, bo byłaby to z naszej strony nierzetelność z poczuciem, że Komisja Europejska dobiera tylko ekspertów zgodnie ze swoim kierunkiem działań. W ramach, to nie jest prawda, znaczy mamy sytuację tym bardziej, która sprzyja, czy wręcz wymaga różnorodności myślenia, ale pokazywania racjonalności tego, czy to myślenie jest oparte na opiniach i temu, jak się komu wydaje, czy jest racjonalne i oparte na merytorycznej argumentacji. Wiecie Państwo, że media społecznościowe, stety czy niestety, ale no bardzo zdynamizowały, że tak powiem, rynek na dezinformacje i na fake newsy. I to, że każdy z nas może być z jednej strony odbiorcą mediów, ale także może być nadawcą tych mediów, prawda? A tych informacji jest trudno je utrzymać. Ale wracając tylko jednym zdaniem, odpowiadając na pytanie, tak nie jest. My mamy też bardzo burzliwe wewnętrzne dyskusje, bo i eksperci się czasami nie zgadzają między sobą, co jest też dobre dla merytoryki, ale także z urzędnikami, bo tu jest to ścięcie, prawda? Pracownicy przedstawicielstwa komisji to są urzędnicy unijni, to oni muszą być bardziej usztywnieni, bo to jest ich praca. My jesteśmy, mamy tą wolność, jesteśmy badaczami, akademikami, mamy dostęp do danych różnych, nie tylko danych, podałam przykład sondaż Eurobarometru, ale my mamy swoje sondaże CBOS, Rządowy Ośrodek, i mamy źródła różnorodnych danych, także nie jest tak, nasze myślenie nie jest niejako podporządkowane i cenzurowane przez Komisję Europejską. Mamy wolność prezentacji stanowisk, o ile one są po prostu merytoryczne i uzasadnione. Panie profesorze, pan Adam Ambroziak, widzę podniesioną rękę.
Najmocniej przepraszam, ale tutaj pan profesor Kasiewicz znowu mnie, znaczy nie chcę już powiedzieć, że mnie wywołał, ale muszę jako kontr powiedzieć. Szanowni Państwo, na stronie SGH mamy fantastyczną informację, no z kierunków, z którymi jestem niewątpliwie bliżej związany. To właśnie SGH jest na podwójnym podium. Na pierwszym miejscu pan Michał Kulbacki, pan magister powinien powiedzieć, pan magister Michał Kulbacki i promotorem był pan profesor Krzysztof Falkowski oraz pan magister Enzon Tan i promotorem był pan profesor Arkadiusz Kowalski. Obaj panowie z Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie właśnie mamy MSG2. I zwracam uwagę, to są prace, które uzyskały w konkursie na najlepsze prace z kierunków międzynarodowych stosunków gospodarczych. W związku z powyższym, znaczy to pokazuje, to co chciałem tylko jedynie w ten sposób powiedzieć, i to jest troszeczkę to, co pan profesor Kasiewicz też mówił, to zależy wyłącznie rzeczywiście od państwa, od studentów. Znaczy i powiem szczerze, ta obecna grupa, ten obecny rocznik właśnie na MSG2 jest, no sami Państwo zobaczycie, jakie będą tego efekty, bo patrząc na tych studentów, słuchając ich, jak się wypowiadają, są niebotyczni i dają kłam temu, że się studentom nie chce pracować, nie chce robić. Jak jest coś interesującego, to wchodzą w to z wielkim, wielkim zaangażowaniem. Także pod tym względem, panie profesorze, rozumiem, że w finansach powiem szczerze, też sam aplikowałem 30 lat później na SGH, na FIS, natomiast czy tam na FIS, to była finanse i statystyka. Tak. Tak, ale powiem tylko tyle, aplikowałem, panie profesorze, na FIS w 91, a dostałem się na SGH, bo zmienili nazwę. I po zmianie nazwy, po zmianie kierunków zostałem właśnie w kierunku bardziej, bardziej MSG. Także rzeczywiście potwierdzam, FIS był takim no, nie po Hazecie, no, równo z Hazetem, takim naprawdę kluczowym kierunkiem. A dziękuję serdecznie, nie przeszkadzam już więcej.
Nie, panie profesorze, pana aktywność jest jak najbardziej i mile widziana. Ja tylko jeszcze chciałam uzupełnić, jeśli chodzi o sukcesy i aktywność naszych studentów, to obecna z nami pani Klaudia Budzanowska także jest bardzo, znaczy sukcesem jest zakwalifikowanie do programu takiego mającego uczyć pewnych umiejętności dziennikarskich prowadzonego przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Także i pani Klaudia była jedyną reprezentantką z SGH, a nabór był w wyniku selekcji i mamy tam różnych no, studentów z całej Polski, z różnych uczelni. Także też dziękuję pani Klaudii za to zaangażowanie i poszerzanie swoich zainteresowań. I też dziękuję, bo pani Klaudia bardzo włączyła się w przygotowywane przeze mnie webinaria i przygotowywała sprawozdania. I te sprawozdania możecie państwo przeczytać na stronie SGH w Unii Europejskiej. Tam są relacje z działań, które podejmuję. I też czekam na państwa kontakt i państwa inicjatywy. Jestem na to otwarta, bo chciałabym być też takim łącznikiem tych inicjatyw i absolutnie nie znaczy to, że chcę je kanibalizować, tylko tak jak państwo widzą, chcę nas połączyć i też pokazać państwu, że jesteśmy taką właśnie zróżnicowaną, ale zjednoczoną w różnorodności grupą ekspertów, dydaktyków, naukowców w SGH i chcemy być po prostu państwu pomocni. Dlatego też serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za taką możliwość. Prześlę państwu prezentację, jestem do państwa też dyspozycji. Jeśli ktoś z państwa, ponieważ nasz czas już dobiegł końca, jeśli ktoś miałby potrzebę indywidualnej rozmowy, to ja zostaję, a państwu ekspertom bardzo dziękuję za czas i ekspertkom. I jeszcze jest z nami jeszcze też pani profesor Kawecka-Wyżykowska. Jeżeli jest pani profesor jeszcze, to też serdecznie pani dziękuję i korzystamy cały czas. Bardzo. Właśnie, pani profesor, czy chciałaby pani jeszcze zabrać głos przed zakończeniem?
Chyba nie, może za jednym komentarzem. Ja cieszę się, że takie spotkanie zostało zorganizowane i gratuluję pani tego, bo mam nadzieję, że to przybliża nas do tego, żeby ta problematyka europejska szerzej zaistniała u nas, łącznie z integracją europejską.
Pani profesor, kropla drąży kamień, tak i będziemy drążyć, tak? Ale ja dziękuję tutaj też za wsparcie samorządu, i zainteresowanie i znalezienie przez państwa czasu. Przekażemy prezentację. Życzę dobrej sesji, udanych zaliczeń, wspaniałych egzaminów, ale czasu na zainteresowania państwa, wszystko w równowadze, bo nie możemy też no, żyć samą pracą.
To ja w imieniu studentów jeszcze powiem, że dziękuję pięknie. Prawdopodobnie się przyda. I oczywiście...
Szczęście rozumiem, ten łód szczęścia się przyda, tak? Dobrze. Tak.
I oczywiście tutaj też, tak jak wspominałem, ja przekażę też informacje do kół i organizacji też na najbliższym posiedzeniu, bo mamy faktycznie te kilka kół, które, że tak powiem, działać tam właśnie w zakresie konkurencyjności, w zakresie rynku krajowego, właśnie spraw międzynarodowych, czy bardziej stricte jakichś konkretnych zagadnień, tematów finansowych. No ja też nie ukrywam, że tutaj z ramienia samorządu trochę działamy, żeby to środowisko trochę podźgać kijem i zmusić do takiej większej działalności. Także w tym zakresie naukowym tym bardziej, a jeżeli nie, to tradycyjnie w zakresie, że tak powiem, ekspercko-spotkaniowo-konferencyjnym jak najbardziej również przekażę i mam nadzieję, że już na pewno przy cały przyszły rok już będzie bardzo owocny w tym aspekcie.
Bardzo dziękuję. Ja też bym chciała państwa zachęcić do myślenia w taki sposób niestandardowy o pracach. Oczywiście w ramach dyscypliny, ale nie bania się podejmowania pracy, która jest na przykład dotyka spraw aktualnych, czy znajdę materiały, bo w tym też tkwi nasz potencjał, że chcemy Państwu pomóc na przykład w osiągnięciu czy w dotarciu do osiągnięciu pewnych informacji, dotarciu do pewnych źródeł wiedzy, skontaktowania z pewnymi osobami. Także w tym jest największa satysfakcja, jeśli Państwo robicie coś, co też Państwa interesuje i trzeba iść za tym głosem, zbadać, żeby wiedzieć, czy tak jest, prawda? Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz
dziękujemy właśnie serdecznie. Wszystkim. Dziękujemy Pani Przewodniczącej za fantastycznie poprowadzone webinarium i również ja dziękuję osobiście, jestem przekonany, że pozostali wykładowcy również za te dobre życzenia, dobrych egzaminów i dobrego zdania tych egzaminów, bo największym wyzwaniem dla egzaminatora jest trafienie z pytaniem w wiedzę studenta. To jest zawsze wyzwanie i studentki. Także to jest wyzwanie, przyjmujemy, mam nadzieję, że ta sesja będzie więcej niż udana.
No właśnie. Egzaminy to zawsze taka sytuacja trochę win-win, prawda? My też źle się czujemy, jeśli coś nie idzie z tej drugiej
strony. Jeśli źle zadamy te pytania.
Prawda? Więc właśnie też chcemy celnie trafić. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Ja chwilkę zostanę, jeśli ktoś miałby ochotę jeszcze na jakiś komentarz, tak już poza nagraniem, a właśnie które zatrzymuję, to bardzo proszę, a ja już zatrzymuję. No właśnie coś go nie mogę zatrzymać. A, bo to nie te kropki. Zatrzymuję.